Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do powrotu do konfesjonału wzorem proboszcza z Ars papież zachęca spowiedników.
Niemal w przeddzień wyborów w Sudanie do Rzymu przybyli tamtejsi biskupi.
Kościół katolicki stanowczo podchodzi do problemu pedofilii.
11 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Heroiczną, a zarazem owocną posługę świętego Jana Wianeya w konfesjonale przypomniał papież, spotykając się z uczestnikami dorocznego kursu penitencjarii apostolskiej dla spowiedników. Benedykt XVI nawiązał do trwającego roku kapłańskiego. Wskazał, że spowiednik musi być świadomy własnych ograniczeń oraz tego, że sam potrzebuje Bożego przebaczenia i nawrócenia serca. Jest to istotne w życiu kapłana, gdyż tylko ten, kto doświadczył miłosierdzia Boga, może je głosić i udzielać innym.
Żyjemy w kontekście kulturowym naznaczonym hedonizmem i relatywizmem. Mentalność ta dąży do wykreślenia Boga z horyzontu życia. Nie pomaga w rozeznawaniu między dobrem a złem, ani dojrzewaniu słusznego poczucia grzechu. Ta sytuacja czyni posługę szafarzy Bożego miłosierdzia tym pilniejszą. Nie możemy zapominać, że istnieje swoiste błędne koło między zatarciem doświadczenia Boga a utratą poczucia grzechu. Kontekst kulturowy, w jakim żył święty Jan Maria Vianney, pod wieloma względami nie różnił się znacznie od naszego. Również w jego czasach istniała mentalność nieprzyjazna wierze. W takich warunkach święty proboszcz z Ars czynił z kościoła swój dom, by prowadzić ludzi do Boga. Drodzy współbracia, trzeba wrócić do konfesjonału jako miejsca celebracji sakramentu pojednania, ale też miejsca, w którym się częściej mieszka. Wtedy wierny będzie mógł tam znaleźć miłosierdzie, radę i pociechę, odczuć, że Bóg go kocha i rozumie, doświadczyć obecności Bożego miłosierdzia obok rzeczywistej obecności w Eucharystii.
W kursie zorganizowanym w dniach od 8 do 12 marca przez penitencjarię apostolską bierze udział 700 spowiedników, głównie młodych. W wykładach mówi się o sytuacjach po ludzku bardzo trudnych czy wprost niemożliwych do rozwiązania. Należą do nich zwłaszcza nieregularne sytuacje małżeńskie. Problematykę tę przedstawił na kursie spowiedników regens penitencjarii apostolskiej. Biskup Gianfranco Girotti podjął też temat pedofilii w wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Messaggero. Wyjaśnił, że spowiednik będący związany tajemnicą sakramentalną nie może złożyć na duchownego wyznającego taki grzech doniesienia do sądu.
Trwa wizyta ad limina apostolorum biskupów z Sudanu. Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach 5 hierarchów z tego największego obszarem kraju Afryki. Jego powierzchnia jest niemal 8-krotnie większa niż terytorium Polski. Sudańczyków jest niemal tyle samo co Polaków, 37 milionów. Jest to naród bardzo zróżnicowany wewnętrznie, co w ostatnich 10-leciach było przyczyną krwawych konfliktów. Wiele z nich trwa do dzisiaj. Północ jest zdominowana przez Arabów wyznających islam.
Aktualna wizyta ad limina zbiega się w czasie z przełomowymi wydarzeniami w historii Sudanu, mówi biskup Cesare Mazzolari z diecezji Rumbek.
Ta wizyta jest dla nas bardzo ważna, ponieważ odbywa się niemal w przededniu pierwszych ogólnokrajowych wyborów, które są zapowiedziane na 11 kwietnia. Na przyszły rok natomiast przewidziane jest referendum, które zadecyduje o przyszłości południa. Pokój w Sudanie jest bardzo kruchy. Wciąż brakuje bezpieczeństwa i stabilizacji. Istnieje wiele konfliktów między różnymi klanami, spory o majątek, o stada, o pożywienie. Rozstrzyga się je przy użyciu siły. Ludzie są zagubieni, nie mają czasu ani ochoty myśleć o wyborach. Na południu bieda wynika z braku tożsamości. Pytania o tożsamość były zakazane od stuleci pod panowaniem muzułmańskich fundamentalistów, którzy prześladują tutejszą ludność. Inny problem to Darfur. Od samego początku w naszych rozmowach z rządem sytuację w Darfurze nazywaliśmy ludobójstwem. Jednakże nasze słowa były ignorowane. W takiej sytuacji obraliśmy drogę konstruktywnego nacisku. Ale jest to bardzo trudne, podobnie jak całe nasze duszpasterstwo. Rośnie bowiem liczba przesiedleńców wewnętrznych. Ludzie są w ciągłym ruchu od wioski do wioski. Staramy się do nich docierać, ale kraj jest rozległy, a księży mało. Zdarza się, że jeden kapłan musi się starać o 250 tysięcy wiernych. Jest to kościół ubogi, który żyje z ubogimi.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół katolicki stanowczo podchodzi do problemu pedofilii. Winni takich czynów są natychmiast zawieszani w wykonywaniu swych funkcji oraz ponoszą konsekwencje przewidziane w prawie karnym i kanonicznym. Ponadto podejmowane są inne środki, aby dzieciom i młodzieży zapewnić pełne bezpieczeństwo, powiedział na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka arcybiskup Silvano Tomasi. Problemowi molestowania nieletnich w instytucjach kościelnych poświęcił on całe wystąpienie w czasie dorocznego spotkania na temat praw dziecka.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przypomniał, że Benedykt XVI w sposób jednoznaczny potępił molestowanie nieletnich, nazywając je ohydną zbrodnią oraz ciężkim grzechem przeciwko Bogu i godności człowieka. Watykański dyplomata wspomniał też o poważnych konsekwencjach molestowania, które stygmatyzuje ofiary na całe życie. Kościół podejmuje starania, aby zapewnić im pomoc. Dąży też do pełnej przejrzystości w tej dziedzinie. Odnosząc się do ujawnionych w różnych krajach przypadków pedofilii osób duchownych, arcybiskup Tomasi podkreślił, że nic nie może usprawiedliwić tych czynów. Zapewnił też, że zagwarantowanie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa jest dziś jednym z podstawowych priorytetów instytucji kościelnych.
Obawa przed skandalem i ochrona dobrej reputacji jednostek i kościoła była ważniejsza od bezpieczeństwa i dobra dzieci, przyznali irlandzcy biskupi, po raz kolejny wyrażając ubolewanie z powodu ukrywania przypadków pedofilii w tamtejszym kościele. Wczoraj w Maynooth zakończyła się sesja plenarna episkopatu, niemal w całości poświęcona aktualnemu kryzysowi. Biskupi wysłuchali raportu Krajowego Biura Ochrony Dzieci w Kościele Katolickim. Z zadowoleniem przyjęli też wtorkową notę rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej na temat pedofilii. Za szczególnie ważne uznali rozwianie wątpliwości co do znaczenia watykańskiego dokumentu w sprawie molestowania nieletnich, który bynajmniej nie zdejmuje odpowiedzialności z biskupów, lecz podkreśla jedynie powagę takich przewinień, zastrzegając je Stolicy Apostolskiej.
Oficjalna deklaracja na stronie internetowej francuskiego episkopatu ucina medialne spekulacje na temat stanu zdrowia zakonnicy, której cudowne uzdrowienie przypisywane jest wstawiennictwu Jana Pawła II. Media donosiły, że zakonnica wcale nie była chora na Parkinsona, albo też sugerowały, że choroba powróciła. Spekulowano, że może to opóźnić proces beatyfikacyjny Jana Pawła II.
Jako reakcję na pojawiające się opinie, Luc-Marie Lalanne, kanclerz diecezji Aix-en-Provence, złożył następującą deklarację dotyczącą stanu zdrowia siostry Marie Simon-Pierre. Różne media podjęły w ostatnich dniach pogłoski, według których mała siostra Marie Simon-Pierre, której uzdrowienie z choroby Parkinsona badane jest w związku z procesem beatyfikacyjnym Jana Pawła II, byłaby aktualnie chora. W imieniu Zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego i arcybiskupa Aix-en-Provence kategorycznie zaprzeczam tym pogłoskom. Mała siostra Marie Simon-Pierre znajduje się w doskonałym zdrowiu. Kanclerz dodał, że jak niedawno zadeklarowało Watykańskie Biuro Prasowe, rzymski proces dotyczący tego ewentualnego cudownego uzdrowienia znajduje się w fazie początkowej i postępuje w normalnym trybie, z całą powagą i precyzją właściwą wstępnym badaniom wymaganym do uznania cudu. Lacroix dodaje, że zdaniem ekspertów wszelkie wątpliwości w tej sprawie są bezpodstawne. Dla Radia Watykańskiego z Paryża, ksiądz Leszek Woroniecki, Palotyn.
Rejon trzęsienia ziemi w Chile odwiedziła wczoraj dyrektor do spraw humanitarnych w Caritas Internationalis, Alistair Datom. Wizja lokalna na miejscu katastrofy ma pomóc w opracowaniu strategii pomocy międzynarodowej. Wraz z przedstawicielami chilijskiego episkopatu Caritas Internationalis opracowuje kierunki działań i kanały pomocy.
Rząd Chile wymienił najpotrzebniejsze rzeczy na chwilę obecną. Są to zastępcze mieszkania, przewoźne szpitale, generatory prądu i środki łączności. Kościelne instytucje charytatywne rozpoczęły już budowę domów dla ofiar tragedii. Ruszyły już też mikrokredyty udzielane przez chilijską Caritas.
Reklamowanie i darmowe rozpowszechnianie środków wczesnoporonnych jest bezprawne i godzi w suwerenność Peru. Takiego zdania jest episkopat tego kraju. W opublikowanym wczoraj komunikacie biskupi odnieśli się do inicjatywy tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, lansującego słynną pigułkę dzień po. Przypomnieli, że w ubiegłym roku peruwiański Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się przeciwko stosowaniu tego specyfiku, jako że tamtejsza ustawa zasadnicza uznaje, iż życie ludzkie rozpoczyna się w chwili poczęcia. Tymczasem ministerstwo powołuje się na niewiążącą normę Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia, która przyjmuje, że życie rozpoczyna się w chwili zagnieżdżenia w macicy. Kwestia pigułki dzień po jest nie tyle sprawą religijną, co problemem suwerenności narodowej, obrony konstytucji i państwa prawa, oświadczyli peruwiańscy biskupi.
To moje życie jest w twoich rękach. Pod tym hasłem w Hiszpanii rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania na rzecz życia. Poprzez tę akcję hiszpański episkopat chce dotrzeć do obywateli z informacjami na temat prawa do życia nienarodzonych oraz tego, gdzie kobiety w ciąży będące w trudnej sytuacji mogą otrzymać realną pomoc. Kampania rozpoczęła się z okazji zbliżającego się Dnia Życia.
W blisko 40 miastach i przy drogach pojawią się potężne plakaty. Ponad 6 milionów broszur informacyjnych trafi do parafii i ośrodków katolickich w całym kraju. Plakaty ukazują pierwsze etapy ludzkiego życia. W ten sposób podkreśla się obecność w łonie matki nowej istoty ludzkiej. Jej prawo do życia powinno być uznane i chronione, czytamy w komunikacie Episkopatu Hiszpanii. Niemowlę, które podtrzymują splecione dłonie ojca i matki, woła: to moje życie i jest w twoich rękach. Nowa ustawa o aborcji, prawdziwa licencja na zabijanie, jak podkreślił rzecznik episkopatu Juan Antonio Martinez Camino, jest nie tylko krokiem w tył, jeśli chodzi o prawną ochronę życia nienarodzonych, ale jeszcze większym opuszczaniem matek w ciąży. Stąd też kampania informuje o specjalnej stronie internetowej, na której można znaleźć instytucje, które pomagają przyjąć nowe ludzkie życie, które przychodzi na świat. Kampania episkopatu spotkała się z krytyką środowisk lewicowo-liberalnych i feministycznych oraz obrońców niedawno przyjętej ustawy o aborcji. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Dziś nad ranem w krakowskim klasztorze ojców Dominikanów zmarł ojciec Joachim Badeni, znany duszpasterz, autor popularnych książek, przyjaciel młodzieży i małżeństw. Miał 98 lat. Urodzony 14 października 1912 roku kapłan był m.in. duszpasterzem akademickim w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Miał opinię duchownego, który ma charyzmat kojarzenia par małżeńskich. W latach 90. podyktował kilkorgu dziennikarzom katolickim kilka książek poświęconych kobiecie, małżeństwu, śmierci, kapłaństwu i modlitwie. Słynął z dobroci, poczucia humoru, łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi. Był szczególnie kochany przez licealistów z duszpasterstwa ojców Dominikanów i młodych współbraci zakonnych. Jedna z jego ostatnich książek nosiła prowokujący tytuł Śmierć każdemu polecam. Pół tysiąca drzew na 500 lat reformacji to nowy pomysł księdza Jana Byrta z parafii ewangelickiej w Szczyrku. Z okazji trwającej w kościele ewangelicko-augsburskim na całym świecie dekady Lutra, znany z niekonwencjonalnych przedsięwzięć duchowny zamierza stworzyć ekumeniczny ogród reformacji. Ogród miałby powstać przy szlaku łączącym ołtarz europejski na Kotarzu i znajdujące się na Białym Krzyżu kamienne tablice z wykutym w nich dekalogiem.
W połowie tego szlaku parafia ma swój las. Dostała tam nakaz wycinki z tego lasu po suszu, bo mieliśmy tam dosyć dużo po suszu. Wycięliśmy ten las i okazuje się, że została nam tam pewna połać do zagospodarowania. Padł mi taki pomysł, że może by utworzyć właśnie na tej naszej połaci taki ekumeniczny ogród reformacji. Każdy będzie mógł zasadzić własne drzewo w ogrodzie reformacji.
Pierwsze drzewo zasadzi przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.